Drodzy umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie, braterstwo. Ja też, tak jak brat Daniel, blisko 30 lat przyjeżdżam do Andrychowa, ale pierwszy raz mam ten przywilej, aby zobaczyć tę salę z perspektywy tego miejsca. Chciałbym Was prosić, abyście mi wybaczyli mój łamiący się głos. To nie jest powodowane, to jest też spowodowane wzruszeniem, ale przede wszystkim towarzyszy mi wielka trema, bo tak jak brat powiedział wcześniej, w poprzednim wykładzie, wiem, że Wy dzisiaj, którzy będziecie mnie słuchać, będziecie także moimi sędziami. Będziecie osądzać mnie na podstawie tego, co ja chcę Wam przekazać. Myślę, że ten dzień dzisiejszy, dzień, który spędziliśmy tutaj w Andrychowie, jest dla nas wszystkim dniem bardzo, bardzo szczególnym. Za kilka chwil, za kilkadziesiąt minut będziemy odjeżdżali z tego miejsca. Wydawać by się mogło, że nie tak dawno żeśmy tutaj przybyli, że witaliśmy się z sobą, zajmowaliśmy nasze krzesła. A teraz przyjdzie czas, kiedy będziemy wracać do domu. Ale jestem, proszę braterstwa, przekonany, że każdy z nas, kto będzie odjeżdżał z tego miejsca, będzie uważał, że czas, który spędził tutaj, w Andrychowie, który spędził tutaj na tej konwencji duchowej, że ten czas nie będzie czasem straconym. Mogliśmy usłyszeć wykłady, które na pewno, na bardzo długo pozostaną w naszych sercach, pozostaną w naszych umysłach. Kiedy przyjedziemy do naszych domów, kiedy wrócimy do naszych zborów, będziemy mogli się zastanawiać nad wieloma rzeczami. Rzeczami, które są nam potrzebne do tego, abyśmy mogli osiągnąć tą upragnioną nagrodę. Nagrodę, która została obiecana wszystkim tym, którzy będą wierni aż do śmierci. Bardzo często, kiedy rozjeżdżamy się do naszych domów, kiedy kończymy taką społeczność jak ta dzisiejsza, bardzo często zakończamy ją wspólną modlitwą. Modlitwą, którą nauczył się modlić nas, nasz Pan Jezus Chrystus. Wypowiadając tę modlitwę, wyrażamy uczucia największej tęsknoty. Tęsknoty, jaka jest w sercach ludzkich. Brat Henek wspomniał, abyśmy nie chlubili się, ale ja myślę, proszę braterstwa, że my właśnie tym powinniśmy się chlubić, że w naszych sercach mamy tęsknotę za przyszłym Królestwem. I zauważmy, że to pragnienie przyszłego Królestwa pozostaje w naszych sercach już od najmłodszych lat. Bardzo często nasze dzieci, które chcą wyrażać swoje uczucia do Boga, które chcą okazać Mu swoją miłość, wyrażają ją właśnie słowami modlitwy, którą nauczy nas Pan. Ewangelii według świętego Mateusza w 6 rozdziale, a od 9 do 13 wersetu mamy zapisane słowa, które Pan Jezus powiedział do swoich uczniów. Oni także zwrócili się z prośbą, aby On nauczył ich się modlić, aby nauczył ich wyrażać swoje uczucia do jednego Boga, do naszego Stwórcy. I Pan Jezus wtedy powiedział tak. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. Tak jak jest napisane na programie tej konwencji, chciałbym, proszę braterstwa, abyśmy teraz zastanowili się pokrótce nad słowami wersetu 10. Słowami, które mówią, przyjdź królestwo Twoje. Wspomniałem wcześniej, że tymi słowami wyrażamy naszą tęsknotę za przyszłym królestwem. Jeżeli, proszę braterstwa, popatrzymy na historię świata, to zobaczymy, że ta tęsknota wśród ludzi trwa bardzo długo. Niektórym by się mogło wydawać, że ta tęsknota pojawiła się z chwilą pierwszego przyjścia naszego Pana na ziemię. Nasz Pan bardzo dużo mówił Żydom o przyszłym Królestwie. Ale ta tęsknota była jeszcze starsza. Ona sięga czasów, kiedy na świecie pojawił się grzech. Wtedy, kiedy człowiek po raz pierwszy przekroczył prawo Boże. Adam, który popadł w sidła szatańskie, złamał nakaz dany mu przez Pana. Bardzo szybko zrozumiał, co tak naprawdę stracił. bardzo szybko zrozumiał, co posiadał wtedy, kiedy był pod bezpośrednią opieką Boga. Najpierw wraz z żoną zostali wypędzeni z raju. Zaczął się dla nich okres trudnego życia. Później zobaczył śmierć swojego syna. I dzięki temu dowiedział się, jaki jest kres życia człowieka. Od momentu wypędzenia z raju dla Adama, dla Ewy, dla ich potomków, a także i dla nas, rozpoczyna się czas trudu i wielu niedorzeczności. Ale wtedy, kiedy oni opuszczali raj, usłyszeli słowa, które Pan Bóg skierował do szatana. To wtedy, 4000 lat przed narodzeniem Jezusa, Bóg oświadczył, że przyjdzie taki czas, kiedy nasienie niewiasty zetrze głowę węża. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, a w 15 wersecie mamy zapisane słowa, które Pan Bóg powiedział do szatana. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdeprze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Ta boska zapowiedź wskazuje, że grzech wraz z jego niszczącym działaniem miał być w słusznym czasie usunięty ze świata. W ten sposób miała okazać się moc Boża, która w przyszłości będzie działała przez chwalebnego syna nieposłusznej Ewy. To były pierwsze słowa, to była pierwsza zapowiedź nadziei, jaka była dana dla człowiekowi. Nadziei, że może być lepiej, że przyjdzie taki czas, kiedy człowiek odzyska to, co stracił. Wieczne życie i stan raju. Być może Adam i Ewa, kiedy usłyszeli te słowa, myśleli, że to nastąpi bardzo, bardzo szybko. Być może uważali, że tym, który zadeprze głowę grzechu, będzie ich pierworodny syn Kain, o którym Ewa powiedziała, że wydała go na świat z pomocą Pana. Ale zauważmy, tak się nie stało. Grzech zaczął panować w coraz większym stopniu. Zaczął opanowywać w coraz większym stopniu ludzkie serca i zawładnął także Kainem. Uczucie zazdrości, które pojawiło się w jego sercu, doprowadziło do śmierci sprawiedliwego Abla. To nie Kain miał być tym, który wypełni słowa Pana Boga. Mijają kolejne lata. Jeżeli będziemy patrzeć, czytać Księgi Mojżeszowe, to zauważymy, że w tym czasie świat popadał w coraz większy grzech. Zauważmy, że w tym czasie nie było widać także nikogo, kto mógłby stać się wypełnieniem obietnicy Bożej. Rodzaj ludzki stawał się coraz bardziej zdegradowany i popadał w coraz większą niewiarę. Ale pośród tego złego świata, który wtedy był, pojawił się mąż, któremu Pan Bóg przekazuje dalszą część obietnicy dotyczącej ludzi. Narodził się Henoch z pokolenia Seta. Słowo Boże wydało o nim bardzo piękne świadectwo. Jak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, o Henochu jest powiedziane, że chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Jest to bardzo piękne świadectwo o mężu, który żył w czasie, kiedy na świecie było coraz więcej grzechu, kiedy było coraz więcej nieprawości. To Henoch zostaje użyty jako boskie narzędzie w przekazaniu dalszej części proroctwa, które zostało wypowiedziane w obecności Adama i Ewy. Ale jeżeli będziemy przebraterstwa czytać księgi Starego Testamentu, to nigdzie nie znajdziemy tych słów, które mówił Henoch. Wspomina nam o nich dopiero apostoł święty Juda w swoim liście w wersetach 14-15, kiedy mówi o złych rzeczach, wspomina także o Henochu, który prorokował. O nich też prorokował Henoch, 7 potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, które się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Pierwsza część tego proroctwa na pewno dla wielu tych, którzy je wtedy słyszeli, była częścią niezrozumiała. Oto przyjdzie Pan z tysiącami swoich świętych. Ci, którzy wtedy te słowa słyszeli, nie rozumieli, co tak naprawdę Henoch chciał powiedzieć. Ale być może rozumowali, że ten czas przyjścia jest znowu z czasem bardzo, bardzo bliski. I wtedy te słowa, słowa Henocha, także i dla nich mogły stać się słowami pocieszenia. Pocieszenia dla ludzi, którzy ufali w to, co mówił Pan Bóg, którzy ufali obietnicom, obietnicom Bożym. Ale przewlatectwa, nieprawość, grzech na świecie dalej się rozmnaża. Zaczyna panować coraz większe zło. I wtedy następuje moment, kiedy Pan Bóg interweniuje i sprowadza na ziemię potop, który niszczy cały ówczesny świat. Apostoł Święty Piotr w drugim swoim liście, w drugim wersecie, od piątego wersetu, mówi, że również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożny. Być może niektórzy spośród tych, którzy ginęli wtedy w odmętach potopu, przypomnieli sobie słowa proroka Henocha, który zapowiedział, że bezbożnicy zostaną ukarani. Potop to była kara za grzech, za to, że ludzie postępowali w sposób bezbożny. I znowu, proszę braterstwa, od tego wydarzenia w historii świata upływa wiele lat. Upływa wiele lat, zanim Pan Bóg przekazuje ludziom dalszą część pocieszenia. Ale teraz, proszę braterstwa, to pocieszenie, które Pan Bóg kieruje do ludzi, zawiera więcej szczegółów. Do przekazania tych słów radości dla rodzaju ludzkiego, Pan Bóg używa Abrahama, któremu oznajmia swoją intencję błogosławienia wszystkich rodzajów ziemi. Abraham usłyszał to zapewnienie w nagrodę za swoje posłuszeństwo względem nakazów Pana, za to, że bezkrytycznie poddał się kierownictwu Bożemu. Najpierw, kiedy Pan daje mu nakaz, aby opuścił swój dom, czyni to. Później, kiedy Pan chce, aby złożył w ofierze swojego syna, także jest na to gotowy. Wiemy, jak się potoczyła historia Izaaka. Imię Abraham oznacza ojciec mnóstwa. I myślę, że to imię wskazuje nam na rolę, jaką w przyszłym dziele błogosławienia świata odegra sam Abraham i jego potomstwo. Piękne słowa obietnicy danej Abrahamowi zostały zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 22 rozdziale, a od 17 do 18 wersetu. Pan Bóg powiedział do niego tak: będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Słowa, które Pan Bóg skierował do Abrahama, w pierwszej kolejności dotyczyły jego naturalnego nasienia. Później podobne zapewnienie było dane Izaakowi, jeszcze później Jakubowi. Literalne nasienie Abrahama, czyli Izraelici, naród żydowski, przez cały czas w ciągu wieku żydowskiego starali się pokazać Panu Bogu, że oni zasługują na to, aby być nazywani potomkami Abrahama. Usiłowali to pokazać poprzez zachowanie praw zakonu. Dzięki temu, że to prawo zostało przyjęte przez Mojżesza i zostało zawarte przymierze pomiędzy Bogiem a narodem, Pan Bóg przemawiał do tego narodu ustami swoich proroków. Dawał im wspaniałe nadzieje o królestwie, w którym oni, jako naród, jako potomkowie Abrahama, mieli mieć swój udział. O tym chwalebnym królestwie, które miało zapanować nad światem, wspominał prorok Daniel, który tłumaczył królowi babilońskiemu Nabuchodonozorowi jego sen o posągu. Kiedy wytłumaczył mu po kolei, jaka część, które oznacza królestwo, na koniec wspomniał piękne zapewnienie. W 42 wersecie 2 rozdziału Księgi Daniela prorok powiedział, że za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przyjdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo odstoi się na wieki. To były słowa proroka Daniela, kiedy wytłumaczył sen Nabuchodonozora. Także i inni prorocy pańscy bardzo pięknie mówili w swoich proroctwach o przyszłym królestwie. Piękną wizję królestwa opisał ewangelista Starego Testamentu prorok Izajasz. W wspaniałych słowach on wielokrotnie wspominał o chwale przyszłego królestwa. Wspominał o tym, jak życie w tym przyszłym królestwie miało wyglądać. W 11 rozdziale, a w 9 wersecie swojego proroctwa on powiedział, że nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze. Również prorok Jeremiasz, prorokując o przyszłym królestwie, przekazał narodowi izraelskiemu słowa Pana, słowa mówiące o nowym przymierzu, o przymierzu, które miało być o wiele lepsze od tego, w którego zawarciu wcześniej pośredniczył Mojżesz. W księdze proroka Jeremiasza w 31 rozdziale, a od 31 do 32 wersetu czytamy takie słowa. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej. Pan Bóg zapowiedział, że pod tym przymierzem, pod nowym przymierzem zostaną unieważnione wszystkie dotychczasowe grzechy i nieprawości. Żydzi, którzy słuchali słów proroka, którzy słuchali tych słów, kiedy on mówił o nowym przymierzu, tak naprawdę nie rozumieli, nie wiedzieli, w jaki sposób to się stanie. Wtedy, kiedy Pan Bóg przekazywał im te słowa, nie powiedział im, że to wszystko stanie się przez zasługę ofiary znacznie lepszej od tych, które Żydzi zgodnie z prawem zakonu sprawowali przez cały okres wieku żydowskiego. Dla Żydów wtedy ta tajemnica była jeszcze zakryta. Pan Bóg zapewnił ich, że to nowe przymierze, które zostanie zaprowadzone, będzie miało pośrednika jeszcze większego niż tym, którym był wcześniej Mojżesz. Apostoł Święty Piotr w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, a w 22 wersecie przytacza słowa Mojżesza, który powiedział: proroka jak ja pośród braci waszych zbudzi wam Pan Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. Żydzi mieli świadomość, wiedzieli, że dzięki temu pośrednikowi dojdą do takiego stanu, w którym oni sami będą mogli zachowywać prawo Boże. Mieli świadomość, że dzięki temu oni zostaną użyci przez Boga jako narzędzie, które będzie pomocne w błogosławieniu całego rodzaju ludzkiego. Izraelici tęsknili za nowym przymierzem, tęsknili za lepszym pośrednikiem, którego nazywali Mesjasze. Posiadali bardzo cenne wskazówki odnoszące się co do przyjścia Mesjasza. Byli bardzo dobrze poinformowani, że ci, którzy będą żyć w tym czasie, będą musieli przechodzić przez specjalne próby i trudności. Czekali całym swoim życiem, aż przyjdzie do nich obiecany Mesjasz. Kiedy nasz Pan przyszedł po raz pierwszy na ziemię, kiedy przyszedł jako Mesjasz do Izraela, zaczyna przekazywać Żydom radosną nowinę. Nowinę o Królestwie Bożym. W Ewangelii Świętego Marka w 1 rozdziale, a 15 wersecie czytamy. I mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wieście Ewangelii. Kiedy proszę Państwa dzisiaj czytamy słowa proroctwa, to zauważamy, że czas pierwszego przyjścia, narodzenia naszego Pana, jak i czas Jego śmierci został przez proroków bardzo, bardzo dokładnie przepowiedziany. Dzisiaj widzimy, że to wszystko nastąpiło w czasie dokładnie przewidzianym w Bożym planie. Żydzi, którzy żyli za czasów Pana Jezusa, mieli świadomość, że żyją w czasie, w którym należało się spodziewać przyjścia Mesjasza. Oczekiwali na Niego, wiedzieli, że to ma nastąpić w tym czasie, kiedy oni żyją. Długo oczekiwany Zbawiciel, obiecane nasienie Dawida, króla Izraela, przybył, aby obwieścić nadejście królestwa, królestwa, które było im zagwarantowane przymierzem. Im wydawało się, że tak się stanie. Najpierw Jan Chrzciciel, a później Pan Jezus zaczął im mówić o tym, że to królestwo się przybliża. Ich słowa sprawiły, że Żydzi zaczęli wierzyć, że czas królestwa, Królestwa Bożego jest czasem naprawdę, naprawdę bliskim. Oni nie rozumieli wtedy, że dziełem, jakie miało zostać wtedy wykonane przez Pana Jezusa, tak naprawdę było przygotowanie drogi, która miała doprowadzić ludzi do obiecanego królestwa. To w ten sposób Pan mówił o królestwie, które się przybliża. To w ten sposób przybliżyło się to królestwo, dlatego że została otwarta droga, po której ludzie mogli kroczyć do przyszłego królestwa. Nasz Pan, nauczając naród izraelski, przekazując im słowa Ewangelii, pokazywał im, jak mają postępować, aby tą drogę odnaleźć. Jak mają postępować, jak mają żyć, aby znaleźć się w przyszłym, obiecanym królestwie. Pokazał im sposób, w jaki oni mają wypełniać prawo, które było dane Mojżeszowi. Poprzez swoje nauki, poprzez swoje nauczanie, nasz Pan uwypuklił to, co w zakonie było najważniejsze. Uwypuklił, pokazał prawo miłości. Prawo, które cały czas było w zakonie, ale tak naprawdę przez Żydów nie do końca było zrozumiałe. Nie potrafili tego prawa dostrzec. Zauważmy, że Żydzi, Izraelici, którzy słuchali naszego Pana, bardzo często nie potrafili zrozumieć, co On do nich mówił. Nie zawsze rozumieli je też ci, którzy o prawie zakonu wiedzieli najwięcej. Ci, którzy byli nauczycielami pośród tego ludu, ci, którzy mienili się być nauczycielami, znawcami i znawcami pisma. To była elita tego narodu i oni bardzo często przychodzili do naszego Pana z różnymi pytaniami. Bardzo często mieli wątpliwości, które spoczywały gdzieś głęboko na dnie ich serca. Przychodzili po kryjomu, aby to wyjaśnić. Ale bardzo często także do Pana przychodzili tacy nauczeni w piśmie, którzy próbowali naszego Pana złapać, którzy próbowali udowodnić, że to, co On naucza, nie jest zgodne ze Słowem Bożym, nie jest zgodne z prawem, jakie było dane przez Pana Boga. Bardzo często ich pytania były podchwytliwe. W Ewangelii Świętego Łukasza w 10 rozdziale od 25 wersetu do 28 mamy zapisaną rozmowę, jaką nasz Pan przeprowadził z pewnym nauczonym w piśmie. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten odpowiadając rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu więc Jezus: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Zauważmy, że nauczony, który przyszedł do Pana, który chciał udowodnić, że Pan naucza w zły sposób, tak naprawdę po odpowiedzi naszego Pana poczuł się bardzo, bardzo zakłopotany. On myślał, że może w tej chwili, kiedy zadał Jezusowi to pytanie, On mu powie o czymś nowym, o czymś nieznanym. A Pan tak naprawdę przypomniał mu tylko słowa, które zostały dane już wcześniej ich ojcom. Słowa, które ten nauczony w piśmie znał na pamięć. Słowa, które znalazło wiele spośród narodu izraelskiego. Kiedy Jezus zaczął wśród narodu głosić o Królestwie Bożym, to wtedy pośród tego narodu zapanowało wielkie ożywienie. Oni uwierzyli, że On przyszedł właśnie po to, aby zaprowadzić pośród nich Królestwo Boże. Zauważmy, proszę braterstwa, że dla tego narodu to była bardzo radosna nowina. Oni, którzy dotychczas byli w stanie poniżenia, którzy byli traktowani jako niewolnicy, teraz przez to, że Jezus zaprowadzi pośród nich królestwo, zostaną wywyższeni. Dostąpią bardzo wielkich zaszczytów. Ze stanu niewoli mieli być podniesieni do funkcji narzędzia boskiego, które miało błogosławić cały świat. Żydzi tak w ten sposób rozumieli naukę Jezusa i wcześniejsze słowa proroków. Ale chociaż nasz Pan mówił bardzo dużo o królestwie, to wtedy to królestwo nie zostało ustanowione. Nie tak dawno przypominaliśmy sobie w naszych zborach ostatnie chwile życia naszego Pana. Na pewno przypominaliśmy sobie ten dzień, kiedy nasz Pan wjeżdżał na oślęciu do Jerozolimy. Wielu spośród tych, którzy wtedy towarzyszyli naszemu Panu, cieszyło się, że oto wypełnia się proroctwo, że oto przyszedł do narodu izraelskiego król. Ale upłynęło, proszę braterstwa, zaledwie kilka dni. Ci sami ludzie, którzy wtedy krzyczeli Hosanna synowi Dawidowemu, teraz ze zdumieniem przecierali swoje oczy. Bo zamiast zaprowadzić królestwo, Jezus w otoczeniu rzymskich żołnierzy był prowadzony na Golgotę. Był prowadzony po to, aby na krzyżu w haniebny sposób oddał swoje życie. Wielu spośród tych, którzy kilka dni wcześniej krzyczeli Hosanna królowi, w tym samym dniu krzyczało pod pałacem Piłata, aby on Jezusa ukrzyżował. Oni wszyscy, którzy słuchali Jezusa, nie spodziewali się takiego końca. Zauważmy, że nawet uczniowie, którzy byli przy naszym Panu, którzy bardzo często z Nim rozmawiali, którym Pan Jezus bardzo wiele mówił także i o swojej śmierci, też tak naprawdę nie do końca rozumieli to, co się stało. W Ewangelii według świętego Łukasza w 24 rozdziale, a w 21 wersecie mamy zapisaną rozmowę, jaką dwaj spośród uczniów przeprowadzili z naszym Panem, z zmartwychwstałym Panem, którego wtedy nie poznali, w drodze do Emaus. W tej rozmowie oni wyrazili swój żal, że nie spełniły się ich oczekiwania, że nie wydarzyło się to, na co oni tak naprawdę czekali. W 21 wersecie czytamy: a myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś trzeci dzień, jak to się stało. Trzeci dzień, jak nasz Pan oddał życie, a Izrael nie został odkupiony. Spodziewali się, że Pan tego dokona. Wtedy wszyscy, którzy słuchali nauczania Jezusa, zadawali sobie pytanie. Dlaczego? Dlaczego to królestwo nie zostało zaprowadzone? Dlaczego nasz Pan, będąc na ziemi, głosił przybliżenie się tego królestwa, a tak naprawdę Pan Bóg nie ustanowił w pełni tego, co obiecał? Tak wtedy rozumowali Żydzi. I ta myśl dręczyła nie tylko Żydów, ale także dręczyła wielu spośród wiernych w czasie wieku Ewangelii. Ale zauważmy, że braterstwa, że dzisiaj dostrzegamy to, czego Żydzi nie widzieli. Że tak naprawdę nasz Pan, przychodząc na ziemię, otworzył drogę, po której mamy iść, aby w tym królestwie się znaleźć. Pokazał, że królestwo na ziemi to jeszcze jest dzieło przyszłości. Dzisiaj, proszę braterstwa, mamy znacznie lepszą znajomość boskiego planu zbawienia względem świata i ludzkości. Wiemy, że Pan Bóg tak naprawdę nie troszczył się tylko o zbawienie narodu izraelskiego. Jest to bardzo piękne, że Pan Bóg troszczy się o wszystkich ludzi, bez względu na to, z jakiego są narodu. Ale żeby tak się stało, aby wszyscy ludzie ze wszystkich narodów dostąpili zbawienia, musiało się stać to, co jako jeden z pierwszych pojął i zrozumiał apostoł święty Paweł. W liście do Efezjan, w 3 rozdziale od 4 do 6 wersetu, apostoł święty Paweł przedstawia swoją naukę, przedstawia swoje zrozumienie tajemnicy Chrystusowej. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. I werset 6, który mówi: mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Dzisiaj, proszę braterstwa, kiedy czytamy te słowa, wydają nam się one bardzo, bardzo zwykłymi, zrozumiałymi. Ale wyobraźmy sobie, jak się czuli Żydzi, kiedy wtedy apostoł Paweł im te słowa przytoczył. Kiedy powiedział, że nie tylko oni są tym narodem wybranym, nie tylko oni dostąpią obietnicy błogosławieństwa, ale także to błogosławieństwo spłynie na pogan. Żydzi znali bardzo dobrze słowa, które Pan Bóg powiedział Abrahamowi. Bardzo często pamiętali o tym, że potomstwo Abrahama będzie licznym jak piasek na brzegu morza. Jeszcze raz przypomnę słowa, które Pan Bóg powiedział do Abrahama w 22 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej, a 17 wersecie. Będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. a potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. Żydzi przez cały czas, od kiedy tylko te słowa zostały przekazane Abrahamowi, oczekiwali na królestwo, ale oczekiwali na królestwo, które miało zaistnieć na ziemi. Dla nich to była wielka nadzieja. Nadzieja, która sprawiała, że oni przez całe wieki zachowywali swoją tożsamość narodową. Pomimo rozproszenia, każdy Żyd, który urodził się Żydem, do śmierci pozostawał Żydem. Wiedzieli, że Pan Bóg obiecał, że w przyszłości zaprowadzi królestwo. Że zaprowadzi w królestwo, w którym oni będą odgrywali znaczącą rolę. Ale tych słów, które Pan Bóg powiedział do Abrahama, Żydzi tak naprawdę także do końca nie rozumieli. Nie rozumieli, że Pan Bóg, mówiąc Abrahamowi słowa obietnicy, mówił o dwóch fazach królestwa. Mówił o fazie duchowej i fazie ziemskiej. Żydzi rozumowali, potrafili pojąć, jak będzie wyglądała faza ziemska. Nie mogli pojąć, nie mogli zrozumieć tej drugiej fazy, fazy duchowej. Zauważmy, proszę braterstwa, że bardzo łatwo im w przyszłości, jak również nam dzisiaj, teraz, jest wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała ziemska faza przyszłego królestwa. My dzisiaj także żyjemy pod panowaniem grzechu. Widzimy go, jak zawładnął ludźmi, jak wszedł do ich serc. Żyjemy w czasie, kiedy codziennie umierają tysiące osób, codziennie setki tysięcy są dotknięte różnymi chorobami, codziennie miliony ludzi nie mają co jeść i bardzo wielka liczba spośród nich umiera z głodu. Zauważmy, że dzisiejszy świat znalazł się w takim zamkniętym kole. Nie potrafią rozwiązać wielu problemów. Co jakiś czas docierają do nas informacje o różnych kataklizmach, które przychodzą na świat. Zapewne zauważyli, braterstwo, że kilka dni temu media podały, że na skutek przejścia cyklonu w Birmie w bardzo krótkim czasie śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ja tą wiadomość pisałem kilka dni temu. Od tego czasu ta liczba już się zmieniła. Zauważmy, że to jest, proszę braterstwa, obraz dzisiejszego świata. Świata wojen, zniszczeń, walki o władzę. Bardzo wiele spośród tych, którzy dzisiaj umiera z głodu czy z innych przyczyn, bardzo często umiera właśnie dlatego, że władze, które panują nad tym światem, tak naprawdę nie potrafią znaleźć jakiegoś lekarstwa na to, aby tym ludziom pomóc. My to widzimy, bo to wszystko dzieje się na naszych oczach. Niejednokrotnie to także dotyka i nas. W ciągu kilku ostatnich dni wielu spośród nas, którzy tutaj są obecni na tej sali, odprowadzało na cmentarze swoich bliskich. Tutaj przed moim wystąpieniem brat powiedział, że za kilka dni odbędzie się pogrzeb jednej z naszych sióstr. Wielu spośród nas w tych ostatnich dniach odwiedzało naszych braci i siostry, którzy leżą w szpitalach, chorzy, tych, którzy są w domach. Zobaczcie, proszę braterstwa, że brat, który przekazywał pozdrowienia, przekazywał je nie tylko od tych, którzy są w Ameryce, którzy są daleko. Przekazywał ich także od tych wszystkich, którzy są tutaj blisko, mieszkają niedaleko od nas, a którzy z powodu chorób, z powodów dolegliwości nie mogli przybyć tutaj na to miejsce. To wszystko my także widzimy. Śmierć, choroby dotykają nas, dotykają nasze rodziny. Dlatego myślę, proszę braterstwa, że bardzo łatwo jest nam sobie wyobrazić czas, kiedy to wszystko, choroby, śmierć, kataklizmy, różnego rodzaju niedorzeczności, kiedy to wszystko dla ludzi będzie obce. Niedawno w jednym z programów polskiej telewizji zauważyłem taką reklamę, kiedy mała dziewczynka pisze na tablicy słowa: już nigdy nie będę głodna. Dzisiaj, proszę braterstwa, to jest slogan reklamowy, który ma nas pobudzić do tego, abyśmy tym ludziom pomagali, abyśmy im ofiarowali coraz więcej pieniędzy. Ale mamy świadomość, że za jakiś czas to nie będzie slogan. To będzie fakt, że wszyscy ludzie, którzy będą mieszkali na ziemi, tak naprawdę już więcej nie zaznają głodu. Że nie będzie tego wyzysku, o którym wspominał tutaj brat w poprzednim wykładzie. My o tym wiemy. Wierzymy w to i tą nadzieją żyjemy. I zauważmy, że Żydzi także o tym wiedzieli. Przekazał nam to prorok Izajasz, przekazując słowa Pana Boga o przyszłym królestwie. Izajasz powiedział w 65 rozdziale swojego proroctwa, a 21 wersecie, od 17 do 21 wersetu. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu, a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalemu z wesele, a z jego ludu radość. I będę się radował z Jeruzalemu i weselił z mojego ludu. I już nigdy nie usłyszy się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Nie będzie tam już niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając 100 lat, będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy, zamieszkają w nich. Gdy zasadzą winnicę, będą spożywać ich plony. To jest piękna wizja, którą przedstawił nam prorok Izajasz. Dla wielu ludzi jest ona nie do końca zrozumiała. Ale myślę, że gdyby dzisiaj zapanował taki czas, wielu spośród tych ludzi, którzy żyją dookoła nas, a także my sami, bardzo by chciało żyć w takim świecie. W świecie bez wojen, bez chorób, bez śmierci. Bardzo pięknym, pięknym świecie. Dlatego, proszę braterstwa, dziwne się wydaje, że pomimo tak dogodnych warunków w przyszłym królestwie znajdą się jeszcze ludzie, którzy nie potrafią zaakceptować praw, jakie będą tam panować. Dla wielu będzie to niezrozumiałe, że ten czas, który ma być czasem wspaniałym, tak naprawdę nie będzie czasem jakiegoś luzu czy wielkiej swobody. Miejmy świadomość, że prawa, które będą obowiązywały w tamtym, przyszłym królestwie, będą bardziej wymagające niż jakiekolwiek prawa obowiązujące w dzisiejszym świecie. Będzie ustanowionych wiele zakazów. Nie będzie wolno ludzi zwodzić, okłamywać, wykorzystywać. Nie będzie wolno nadużywać napojów, pokarmów i wielu innych używek, pod wpływem których dzisiaj człowiek źle postępuje. Nie będzie w tym przyszłym królestwie można postępować w ten sposób, aby jeden drugiemu czynił szkodę lub krzywdę. Prorok Izajasz w 11 rozdziale, a 9 wersecie powiedział, że w tym królestwie nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze. Dlatego, że ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Wielu przebraterstwa spośród tych, którzy wtedy znajdą się w tym królestwie, będzie uważała, że władza, która jest oparta na takich zasadach, jest władzą bardzo surową. U bardzo wielu powstanie uczucie niezadowolenia, które sprawi, że będą się oni buntować przeciwko takiemu porządkowi. Obudzą w nich się dawne przyzwyczajenia do rządzenia innymi ludźmi, do życia w taki sposób, jak żyją ludzie obecnie. Zauważmy, na przestrzeni 20 lat w naszym kraju przechodziliśmy przez kilka systemów politycznych. Ale zauważmy, że ludzie, którzy rządzili w poprzednim systemie, bardzo szybko doszli do władzy w następnym. Jeżeli popatrzymy, przyjrzymy się rządom, które obecnie panują, to zauważymy, że zmieniają się partie, zmieniają się różne opcje polityczne, ale ludzie cały czas pozostają ci sami. Ci, którzy pragną władzy, do tej władzy będą dążyli. I myślę, przebraterstwa, że podobnie będzie i w przyszłym królestwie, że ci, którzy dzisiaj pragną tej władzy, którzy pragną wyzyskiwać drugich ludzi, tak naprawdę w przyszłym królestwie także z tymi swoimi zamiarami się obudzą. Ale wierzę, że oni bardzo szybko zobaczą swój błąd, że bardzo szybko zrozumią, że tak naprawdę tylko królestwo bez grzechu, królestwo bez śmierci, królestwo, w którym będzie zachowywane prawo Boże, tak naprawdę tylko taka władza będzie mogła dać człowiekowi swobodę i poczucie spokoju. Wierzę, że oni nauczą się miłować sprawiedliwość i nienawidzić wszystko to, co jest złe. Zrozumieją, że prawdziwa wolność i swobodę daje życie pozbawione grzechu, życie pozbawione nienawiści, życie bez zła. Jeden z braci dzisiaj tutaj wspomniał, że obecnie żyją miliony ludzi, których czekają, aż ktoś im powie to magiczne słowo kocham. Ja myślę, proszę braterstwa, że jeszcze więcej czeka na to, aż ktoś nie będzie tylko mówił, ale pokaże to swoimi uczynkami. I myślę, że w przyszłości, właśnie w Królestwie, które będzie panowało, ci ludzie dostąpią tego, tej radości, że będą widzieli, co to tak naprawdę znaczy słowo miłość. Że zrozumieją, co dla nas uczynił nasz Pan, co uczynił Pan Jezus, że zrozumieją, jakie prawa nasz Pan daje. Zauważmy, proszę braterstwa, że dzisiaj, kiedy patrzymy na ludzi wierzących, to zauważymy, że pośród tego grona są osoby, które już teraz, w czasach bardzo złych, w czasach niedoskonałych, chcą żyć według prawa sprawiedliwości, prawa, jakie będzie obowiązywać w przyszłym królestwie. To są ci wszyscy, którzy usłyszeli głos Pana i poszli za Nim. To są ci, którzy swoim życiem obecnie pokazują, że w przyszłości będą zasługiwać na rzeczy bardziej chwalebne. Na rzeczy bardziej chwalebne niż te, które zostały przygotowane dla rodzaju ludzkiego. My, proszę braterstwa, poświęcając swoje życie Chrystusowi, zrezygnowaliśmy z błogosławieństw, jakie Bóg przygotował ludzkości. My w swoim życiu ubiegamy się o coś lepszego. Coś, co dla nas jest bardzo trudne do wyobrażenia. Coś, co jest o wiele piękniejszego niż opis ziemskiej fazy królestwa. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, a 9 wersecie powiedział, abyśmy głosili, jak napisano, to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To jest, proszę braterstwa, nasza nadzieja, nasza tęsknota. To jest nasza droga, po której my idziemy. Droga duchowa, droga, która prowadzi do nas do wspaniałej nagrody, do nieśmiertelności. Ci, którzy okażą się zwycięzcami na początku nowego wieku, zostaną przygotowani do wykonania wielkiego dzieła, jakim będzie przywracanie świata do stanu doskonałości. Teraz swoim życiem pokazują, że są godni tego zaszczytu, bo to naprawdę będzie bardzo wielki i chwalebny zaszczyt. Zauważmy, proszę braterstwa, że od chwili, kiedy nasz Pan nauczy swoich uczni modlenia się o Królestwo Boże, upłynęło blisko 2000 lat. Ta modlitwa jest bardzo znana. Codziennie jej słowami miliony ludzi zanosi do Boga słowa swojej prośby. Dzisiaj, kiedy popatrzymy na świat, to zauważymy, że on poszukuje uniwersalnego wyjścia z sytuacji, jakiej się znalazł. Zauważmy, coraz więcej trudności, coraz większe uciśnienie narodów. Państwa, które kilkanaście lat temu z taką radością odzyskiwały wolność, dzisiaj mają coraz więcej problemów. Dzisiaj każdy, nawet ten, który nie wierzy w Boga i w Jego obietnice, tak naprawdę podświadomie oczekuje Królestwa Bożego. Bo tylko Królestwo, które... Przepraszam. Bo tak naprawdę tylko Królestwo, które będzie zaprowadzone przez naszego Pana wraz z Kościołem, będzie rozwiązaniem wszystkich ludzkich problemów. 2000 lat upłynęło od chwili, kiedy nasz Pan powiedział, abyśmy się modlili, przyjdź Królestwo Twoje. Wielu wierzących zadaje sobie pytanie, kiedy to się stanie? Kiedy to Królestwo zapanuje na ziemi? Kiedy to Królestwo obejmie władzę? Być może wielu spośród tych, którzy modlą się tymi słowami, jest już zniechęconych czekaniem. Mówią 2000 lat prośby w modlitwie zanoszonej przez miliony ludzi i nic, efektów nie widać. Do takich, proszę braterstwa, wzmacniającymi będą słowa manny, która przypada na dzień 9 grudnia. Słowa nawiązujące do słów zapisane w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, a 10 wersecie. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. I komentarz do tych słów. Ta modlitwa jest zanoszona już przez ponad 19 stuleci, a dzieci Boże jeszcze nie doczekały się ustanowienia królestwa. Czy powinniśmy przestać się modlić? Nie, w żadnym wypadku. Mamy zapewnienie, że Królestwo z pewnością przyjdzie. Teraz jest ono już bardzo blisko, nawet we drzwiach. Królestwo Boże zostanie zaprowadzone w pełni. Przyjdzie czas, gdy na całej ziemi nie zabraknie lojalności dla Pana Boga, tak jak obecnie nie brakuje jej w niebie. Nasze modlitwy nie przybliżą Królestwa Bożego nawet o jedną minutę w stosunku do czasu, który Pan Bóg zaplanował. Jednak modlimy się, aby w ten sposób zapewnić Pana Boga, że czekamy na to Królestwo i spodziewamy się Jego nadejścia zgodnie z Jego pewną obietnicą. Przez takie modlenie się bez powątpienia dzieci Boże wzmacniają same siebie. Chwalebne Królestwo Boże będzie objawione i to już wkrótce. Wtedy wszyscy, którzy osiągnęli podobieństwo do charakteru naszego Pana Jezusa Chrystusa, zostaną uwielbieni, aby z Nim królować w tym Królestwie. Od czasu, kiedy zostały zapisane słowa tego komentarza, upłynęło znowu kilkadziesiąt lat. Ale myślę, proszę bratelstwa, że to zapewnienie w tym komentarzu jest nadal bardzo aktualne. My wierzymy, że to Królestwo, które Pan Bóg obiecał Abrahamowi, które zostało obiecane przez naszego Pana, że to Królestwo przyjdzie. Bóg daje nam takie zapewnienie przez proroków, daje nam takie zapewnienie przez swojego Syna. A skoro Pan Bóg to powiedział, to nasze oczekiwania muszą być pewne i trwałe. Przypomnijmy sobie słowa proroka Habakuka, który w 2 rozdziale, a 3 wersecie powiedział, gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeśli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Dlatego, proszę bratelstwa, jesteśmy przekonani, ja jestem głęboko przekonany, że to, co powiedzieli prorocy, to, co powiedział nasz sam Pan, to, co powiedzieli apostołowie o przyszłym Królestwie, że to wszystko się wypełni, że musimy tylko wiernie na to oczekiwać. To jest, proszę bratelstwa, sens naszego życia tutaj na ziemi. Oczekiwanie na to Królestwo i sprawianie, aby naszym życiem udowodnić, że w tym Królestwie będziemy godni osiągnięcia zaszczytów. Dzisiaj możemy powiedzieć, że zbliżyliśmy się do Królestwa pod względem czasowym. Ale bardzo istotne i bardzo ważne jest pytanie, czy my sami zbliżyliśmy się do tego Królestwa naszymi sercami. Myślę, że każdy z nas odpowie sobie na to pytanie, analizując stan swojego życia. Ja, proszę bratelstwa, chciałbym zacytować tylko pewne ostrzeżenie, które zostało zapisane przez brata Russella w 3 tomie na stronie 21. Jak ostrożnie winni więc postępować święci, którzy modlą się, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. A żeby ich modlitwy nie były jedynie szyderczym służeniem wargami, któremu przeczy ich serce i życie. Z ust Twoich sądzę Cię. To jeden z najbardziej przenikliwych i ciężkich zarzutów, które przedstawi sędzia przeciwko tym, którzy wyznawali i są Jego sługami, że tęsknią za Jego Królestwem miłości i sprawiedliwości. Niech więc wszyscy, którzy modlą się w ten sposób, i wierzą w nadchodzące panowanie sprawiedliwości już teraz, dostosując swoje uczynki i słowa do Jego słusznych przepisów, na ile to z ich strony jest możliwe. Jeszcze, proszę bratelstwa, mamy po temu czas. Żyjemy przy końcu wieku Ewangelii. Widzimy zmiany, jakie zachodzą w dzisiejszym świecie. Widzimy, że na naszych oczach wypełniają się proroctwa Daniela, mówiące o wielkim rozwoju umiejętności. Widzimy wypełnianie się proroctwa naszego Pana o drzewie figowym. Drzewie, które 60 lat temu, jak tutaj było wspomniane, wypuściło liście, kiedy powstało państwo Izrael. Znowuż może ktoś powiedzieć 60 lat i nic się nie dzieje w tym państwie. Ale na to przywracające są słowa innych proroctw, które mówią, dlaczego tak jest, a nie inaczej. My te znaki mamy dostrzegać, mamy to widzieć. Te i inne znaki wynikające z proroctw mówią nam o zbliżającym się Królestwie. To o tych rzeczach mamy mówić ludziom. Mamy im opowiadać o piękności zbliżającego się Królestwa. Zauważmy, że dla wielu tych, którzy są w smutku po śmierci swoich bliskich, którzy są w chorobach, którzy niejednokrotnie także i cierpią głód. Dla wielu z nich te słowa, słowa o Królestwie będą słowami nadziei. Nadziei, że człowiekowi nie zawsze będzie źle się żyło. Że przyjdzie taki czas, kiedy tym ludziom, także tym ludziom, którzy dzisiaj żyją z daleka od Pana Boga, że przyjdzie taki czas, że oni także będą mogli żyć lepiej. Że ich życie niekoniecznie będzie życiem smutnym, ale w przyszłości może być także życiem bardzo radosnym. Każdy człowiek, proszę braterstwa, także i ten, kto dzisiaj nie wierzy w Boga, chciałby żyć w świecie. W świecie, gdzie nie będzie wojen, gdzie nie będzie głodu, gdzie nie będzie chorób, gdzie nie będzie śmierci. Chciałby żyć w takim świecie, w którym będzie panowało prawo miłości, w którym ludzie będą się wzajemnie szanowali. O takiej nadziei dla nas, o takiej nadziei dla rodzaju ludzkiego ustami proroków mówił Pan Bóg. O takiej nadziei nauczał nas Pan Jezus. Modląc się słowami, przyjdź królestwo Twoje, pamiętajmy, że ta modlitwa to nie jest tylko modlitwa zanoszona za nami. W ten sposób modlimy się za całym otaczającym nas światem. Światem, który szuka wyjścia z obecnej sytuacji. Ale skoro my, braterstwo, widzimy, że to królestwo jeszcze nie w pełni nadeszło, że jeszcze jest czas do chwili, kiedy to królestwo będzie w pełni panowało na ziemi, starajmy się, abyśmy ten czas, jaki nam pozostał, wykorzystali w taki sposób, aby wtedy, kiedy to królestwo zacznie panować w pełni, tak w niebie, jak i na ziemi, abyśmy wtedy mogli dostąpić zaszczytów życia w jego chwalebniejszej części, jako królowie i kapłani, jako nasienie duchowe Abrahama. To będzie wspaniała nagroda dla tych wszystkich, którzy okażą się wiernymi aż do śmierci. Amen.